skoro choruję na tą chorobę miłości, wobec której jestem też często bezradny i że Bóg to wie, oj, to jest miłosierdzie dopiero, że Bóg rozumie to, że ja jestem chory i nie mści się na mnie za moje głupie decyzje, za głupie wybory. Bo grzech jest też w katechizmie nazwany swego rodzaju głupotą. To wtedy wiem, że jak idę do spowiedzi, to idę po uzdrowienie, a nie po jakieś takie odegranie szopki przed dyrektorem, nie? Który siedzi w niebie i mnie rozlicza z każdego potknięcia.
Zeszyty Miłości Pełne, odcinek 16. Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się siostra Gaudia Skas i dzisiaj mamy odcinek szczególny z gościem specjalnym. Jest z nami brat Szymon Janowski. Witaj.
Witam, szczęść Boże. Czemu specjalny?
No bo jesteś specjalny.
Dziękuję bardzo.
Nigdy nie czułeś się specjalny. Cieszę się, że dzięki nam się poczułeś.
Tak, tak. Ja bardzo lubię to określenie, że wszyscy jesteśmy specjalnej troski. Bardzo mi to odpowiada.
Tak.
I tak głoszę.
To jest kwintesencja miłosierdzia. Pan Bóg ze specjalną troską się nad nami pochyla.
Tak.
Tak. Wszyscy jesteśmy biedaki. A Szymon, jak
a
już
ja najbardziej.
No i dlatego to jest odcinek specjalny. Już wiecie.
Ja bardzo przepraszam wszystkich, którzy przyzwyczaili się być może do bardzo takiego poważnego tonu tych spotkań. Dzisiaj po prostu bądźcie gotowi na wszystko.
My się tutaj szkolimy na zawodowców, na tych, na saperów,
na saperów nawet.
Na brygadę specjalną, na wszystko, co jest, wymaga specjalnych umiejętności, więc cieszymy się, że ty nas przeszkolisz dzisiaj w czymkolwiek.
Ja sprawdzę wasze umiejętności po prostu.
Tak jest. Szymon jest, i może już po samym habicie widzicie, że jest kapucynem, ale może niektórzy z was go znają też z misji kapucyńskich, za które jest odpowiedzialny, czy ze Skautów Europy, Znaczy my żeśmy się poznali na medialnych szkoleniach, tak, że Szymon gdzieś jest twarzą kapucynów w Polsce i tam żeśmy się spotkali szkoląc się, co to znaczy być twarzą zakonu
rzecznikiem prasowym.
I Szymon, ty jesteś też odpowiedzialny, współodpowiedzialny za Golgotę Młodych. To jest to wydarzenie, które organizujecie co roku, tak? Z braćmi?
Tak, już od prawie 20 lat. Także zapraszamy bardzo serdecznie na Golgotę Młodych.
Zapraszamy. I jesteś też odpowiedzialny za Winnicę Małżeństw, tak?
Wspólnota małżeństw, z którą się spotykamy z kolei od 8 lat. Zaczynaliśmy w 4 czy 5 małżeństw. Dzisiaj tych małżeństw jest ponad 20. Jest 3 razy tyle dzieci chyba, już ja nie jestem w stanie ich zliczyć, ale rzeczywiście to też jest bardzo ciekawa przygoda z takiej perspektywy, jako właśnie duszpasterza.
Ojca, prawdziwego ojca.
Ojca, dziadka już nawet, można powiedzieć.
Szymon jest też rekolekcjonistą szkolnym i akademickim i widać, że
Widać, że sobie dobrze sobie radzisz. Dlatego właśnie jestem tutaj.
Dobrze sobie radzisz z młodymi na pewno. I ponieważ wszyscy mówią na ciebie bracie, ja też na ciebie mówię bracie, a dzisiejszy odcinek będzie... Dobra, jeszcze nie zdradzę, na jaki temat będzie.
No
ale,
to kiedy ja się dowiem.
Ale... Już wam od razu mówię, że to, że ja mówię ze Szymonem bracie, nie oznacza, że on nie jest kapłanem. Bo u kapucynów wy macie to gdzieś w regule wpisane, że wszyscy jesteście braćmi.
W Ewangelii napisane, że nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, bo wy wszyscy braćmi jesteście. I święty Franciszek, który zostawił właśnie jako regułę braciom zachowywanie świętej Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości, to jest pierwszy rozdział reguły, no z tego jakby jasno wynika, że jesteśmy braćmi. Nazwa zakonu to jest bracia mniejsi kapucyni, bracia mniejsi jako franciszkanie. Mhm. Więc skoro jesteśmy braćmi, a nazywamy się ojcami, to jest to pewien rodzaj jakiegoś konfliktu. No i kapucyni bardzo jakby na poziomie takim generalnym zakonu w ogóle naciskają na to, żeby się nazywać jednak braćmi, co nie dla wszystkich jest oczywiste. I mówię tutaj o nas kapucynach, jak również ludziach, którzy nas jakoś odbierają właśnie przez ten pryzmat tych nazw. Ja bym dodał tutaj rewolucyjnie, czy tak bardziej tak jakoś buntowniczo, że właśnie klerykalnie dosyć się do nas zwracają, że jest taki wyznacznik, bycie ojcem i bycie bratem. U nas właśnie tego wyznacznika nie ma. Czy staramy się, żeby go nie było, żebyśmy byli rzeczywiście braćmi. No a niektórzy z tych braci mają święcenia kapłańskie. Ale zdarza się, że przychodzę do zakrystii i mówię, że czy mogę się dołączyć do mszy świętej, żeby w sensie, że czy mogę odprawić razem z księżmi. I że przedstawiam się już tak z automatu, brat Szymon, i spotykam się z tym, jak to tak brat do ołtarza się pcha?
Tak.
Ja mówię, no mam święcenia kapłańskie, to chyba mogę. Ale rozumiem, że ludziom to sprawia pewne problemy.
No bo... jest. To niezbyt miłosiernie do ludzi podchodzi się. Po prostu, żeście nagmatwali ludziom.
No bardzo dobrze, a Pan Jezus to zrobił.
Też nagmatwał, no to prawda.
Więc my staramy się go naśladować we wszystkim.
We wszystkim, amen. Nie zdradzam jeszcze tematu naszego dzisiejszego odcinka, ale on oczywiście, ja że... Ja oczywiście, że brat Szymon wie.
Nie mam pojęcia.
Ale spokojnie, wy się dowiecie w odpowiednim czasie. W dzisiejszych fragmentach, które będziemy czytać, a będzie to dzienniczek od 104 do 105, przeskakujemy 106, bo to już było wykorzystane, i potem 107 do 113. I te fragmenty nam się zaczną od wspomnienia, jeszcze Faustyna jakby przeżywa te walki różne wewnętrzne, oczyszczenia, które przeżywała. Noce bierne, naprawdę bardzo ciężkie przeżycia i o nich mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach. Odcinek 15 dosłownie i trzeci odcinek też był na ten temat. Teraz ona opisze trochę o tym, jak się czuje po. Jest trochę na ten temat. Ale też zaraz potem przejdzie w zupełnie nowy temat i to będzie właśnie nasz temat, więc słuchajcie uważnie, w jaki to temat siostra Faustyna wejdzie z wielkim takim zaangażowaniem i instruktażem. Wiele praktycznych takich informacji wyciągniemy z dzisiejszych zapisków.
Czy to będzie o gotowaniu?
Tak jest, będzie kilka przepisów, które polecimy wam, jak z nich skorzystać w życiu duchowym. Tak. Myślę, że nie ma konieczności słowniczka, żeby wam wyjaśniać konkretnych różnych słów. Ogarniecie wszystko, jest prosto napisane, a więc idziemy w czytanie. Najpierw modlitwa do Ducha Świętego, aby nas poprowadził. Przyjdź, Duchu Święty, daj nam łaskę skupienia, daj nam łaskę takiego wejścia głęboko w te treści i wyciągnięcia z nich tego, co jest dla nas najważniejsze, żebyśmy naprawdę całym sercem, duszą, umysłem byli otwarci i słuchali tych poruszeń, które będziesz nam dawał, gdzie są te treści, które są dla nas najważniejsze i żeby one nas przemieniały, prowadziły, formowały. Amen. Dzienniczek świętej siostry Faustyny, zeszyt pierwszy, numery od 104 do 105 i od 107 do 113. Jeszcze chcę wspomnieć, że choć dusza moja już była pod promieniami Jego miłości, to jednak na ciele moim jeszcze przez 2 dni pozostawały ślady przeszłej męki, twarz śmiertelnie blada i oczy zeszłe krwią. Jezus tylko wie, com cierpiała. Wobec rzeczywistości bladym to jest, com napisała. Nie umiem tego wypowiedzieć, zdaje mi się, że wróciłam ze światów. Czuję niechęć do wszystkiego, co jest stworzone. Tulę się do serca Boga, jak niemowlę do piersi matki. Patrzę na wszystko innym wzrokiem. Świadoma jestem tego, co Pan dokonał jednym słowem w mej duszy. Tym żyję. Na wspomnienie przeszłej męki dreszcz mnie przenika. Nie wierzyłabym, że można tak cierpieć, gdybym sama nie przeszła tego. Jest cierpienie na wskroś duchowe. Jednak w tych wszystkich cierpieniach i walkach nie opuszczałam Komunii Świętej. Kiedy zdawało mi się, że nie powinnam komunikować, wtedy szłam przed Komunią Świętą do mistrzyni i powiedziałam jej, że nie mogę iść do Komunii Świętej. Zdaje mi się, że nie powinnam przystępować. Ona mi jednak nie pozwalała opuszczać Komunii Świętej. I poszłam. I poznałam, że uratowało mnie tylko posłuszeństwo. Sama mistrzyni później powiedziała mi, że te doświadczenia przeszły u mnie prędko, tylko dlatego, że siostra była posłuszna. Moc posłuszeństwa tylko, że siostra tak mężnie przebrnęła. Prawda, że Pan sam mnie wyprowadził z tej męki, ale wierność posłuszeństwu podobała mu się. O Boże mój, poznałam, że nie jestem z tej ziemi. Wlał to Pan w moją duszę w wysokim stopniu. Obcowanie moje jest więcej w niebie, niżeli na ziemi, chociaż w niczym nie zaniedbuję obowiązków swoich. W tych chwilach nie miałam kierownika duszy i nie znałam żadnego kierownictwa. Prosiłam Pana i nie dawał mi kierownika. Sam Jezus jest mistrzem moim od dziecięctwa aż dotąd. przeprowadził mnie przez wszystkie puszcze i niebezpieczeństwa. Widzę jasno, że tylko Bóg mógł mnie przeprowadzić przez tak wielkie niebezpieczeństwo bez żadnej szkody i bez szwanku, gdzie dusza moja została nietknięta i zawsze zwyciężałam wszelkie trudności, które były nie do pojęcia. Wychodziła, jednak dał mi Pan kierownika, ale później. Po tych cierpieniach dusza jest wielkiej czystości ducha i wielkiej bliskości Boga. Chociaż muszę jeszcze wspomnieć, że w tych udręczeniach duchowych ona jest blisko Boga, ale jest ślepa. Jej wzrok duszy spowity w ciemności, a Bóg jest bliżej takiej duszy cierpiącej. Tylko cały sekret właśnie w tym, że ona o tym nie wie. Ona twierdzi, że nie tylko ją Bóg opuścił, ale jest przedmiotem jego nienawiści. Co za ciężka choroba wzroku duszy, która rażona światłem Bożym twierdzi, że go nie ma. A tymczasem ono jest tak silne, że ją oślepia. Jednak poznałam później, że Bóg jest bliżej niej w tych chwilach niż kiedy indziej, bo o zwykłej pomocy łaski nie przetrwałaby tych prób. Wszechmoc Boża tu działa i łaska nadzwyczajna, bo inaczej załamałaby się pod pierwszym uderzeniem. O boski mistrzu, to tylko dzieło Twoje w duszy mojej. Ty, o Panie, nie boisz się duszy postawić nad brzegiem strasznej przepaści, gdzie ona się trwoży i lęka, i znowu przywołujesz ją do siebie. Oto są Twoje niepojęte tajemnice. Kiedy w tych udręczeniach duszy starałam się oskarżyć w spowiedzi świętej z jak najdrobniejszych drobiazgów, kapłan ten zdziwił się, że nie popełniam większych uchybień, i powiedział mi te słowa: jeżeli w tych udrękach siostra jest tak wierna Bogu, to już to samo daje mi świadectwo, że Bóg siostrę wspiera szczególną łaską swoją, a że siostra tego nie rozumie, to i dobrze. Jednak dziwna rzecz, że mnie w tych rzeczach spowiednicy nie mogli ani zrozumieć, ani uspokoić, aż do spotkania się z ojcem Andraszem, a później z księdzem Sopoćką. Parę słów o spowiedzi i spowiednikach. Tylko to wspomnę, com doświadczyła i przeżyła we własnej duszy. Trzy rzeczy są, gdzie dusza nie odnosi pożytków spowiedzi w tych wyjątkowych chwilach. Pierwsze, że spowiednik mało zna drogi nadzwyczajne i okazuje zdziwienie, jeżeli dusza odsłoni mu te wielkie tajemnice, jakich Bóg dokonywa w duszy. To zdziwienie jego już duszę subtelną zatrważa i ona spostrzega, że spowiednik się waha wypowiedzieć swoje zdanie. A dusza, jeżeli to spostrzeże, nie uspokoi jej, ale jeszcze więcej ma wątpliwości po spowiedzi, aniżeli przed spowiedzią, bo ona wyczuje, że spowiednik uspokaja ją, a sam nie ma pewności. Albo, co mi się zdarzyło, że spowiednik, nie mogąc przeniknąć niektórych tajemnic duszy, odmawia jej spowiedzi. Okazuje jakąś bojaźń przed zbliżeniem się takiej duszy do kratki. Jakże może dusza w takim stanie czerpać uspokojenie w konfesjonale, gdyż ona jest subtelniejsza na każde słowo kapłana? Moim zdaniem w takich chwilach szczególnych nawiedzin Bożych w duszy, jeżeli kapłan jej nie rozumie, powinien duszy wskazać jakiegoś doświadczonego i światłego spowiednika albo samemu zaczerpnąć światła, aby duszy dać to, co ona potrzebuje, a nie wprost odmówić jej spowiedzi, bo w ten sposób naraża ją na wielkie niebezpieczeństwo i może niejedna dusza opuścić drogę, na której ją Bóg szczególnie chciał mieć. Jest to rzecz wielkiej wagi, bo sama tego doświadczyłam, że już zaczęłam się chwiać mimo tych szczególnych darów Bożych. Chociaż mnie Bóg sam uspokajał, jednak zawsze pragnęłam mieć pieczęć Kościoła. Druga rzecz to, że spowiednik nie pozwoli się szczerze wypowiedzieć. Okazuje zniecierpliwienie. Dusza w ten czas milknie i nie mówi wszystkiego, a tym samym nie odnosi pożytku. A tym mniej odnosi pożytku, kiedy się zdarzy, że spowiednik zaczyna doświadczać duszę, a nie znając jej, dlatego zamiast pomóc duszy, to szkodzi jej. A to dlatego, że ona wie, że spowiednik nie zna jej, bo nie pozwolił całkowicie odsłonić się jej, jak co do łask, tak i co do nędzy. A więc próba nie jest stosowna. Miałam niektóre próby, z których się śmiałam. Lepiej tę rzecz wyrażę tymi słowami, że spowiednik to lekarz duszy. Więc jak lekarz, nie znając choroby, może dać stosowne lekarstwo? Nigdy. Bo albo lekarstwo nie będzie wywierać żadnego skutku pożądanego, albo da za silne, gdzie powiększy chorobę. A czasami, co nie daj Boże, może nastąpić śmierć, ponieważ za silne. Mówię to z doświadczenia, że w pewnych wypadkach wprost sam Pan mnie powstrzymywał. Trzecia rzecz. To, że się zdarza, że spowiednik nieraz lekceważy drobne rzeczy. Nic nie ma w życiu duchowym drobnego. Czasami rzecz drobna na pozór odkryje rzecz wielkiej wagi. A dla spowiednika jest snopem światła w poznaniu duszy. Wiele odcieni duchownych kryje się w rzeczach drobnych. Nigdy nie stanie gmach wspaniały, jeżeli odrzucimy drobne cegiełki. Bóg od niektórej duszy żąda wielkiej czystości, więc zsyła jej głębsze poznanie nędzy. Oświecona światłem z wysoka, lepiej poznaje, co się Bogu podoba, a co nie. Grzech jest według poznania i światła duszy, to samo i niedoskonałości. Chociaż ona wie, że co do sakramentu ściśle należy, to jest grzech, ale te drobne rzeczy, które w spowiedzi wyznaje, mają wielką doniosłość w dążeniu do świętości. I nie może spowiednik tego lekceważyć. Cierpliwość i łagodność spowiednika otwiera drogę do najgłębszych tajni duszy. Dusza niejako bezwiednie odsłania swą przepastną głębię i czuje się silniejsza i odporniejsza. Tutaj mężniej walczy, więcej się stara, ponieważ wie, że musi z tego zdać sprawę. Jeszcze jedno wspomnę co do spowiednika. On musi nieraz doświadczyć, musi próbować, musi ćwiczyć, musi poznać, czy ma do czynienia ze słomą, czy z żelazem, czy z czystym złotem. Każda z tych trzech dusz potrzebuje odrębnego ćwiczenia. Musi i to koniecznie spowiednik wyrobić sobie o każdej sąd jasny, aby wiedział, co ona może udźwignąć w pewnych chwilach, okolicznościach i wypadkach. Co do mnie, to później, po wielu doświadczeniach, kiedy poznałam, że nie jestem zrozumiana, to nie odsłaniałam swej duszy i nie mąciłam sobie spokoju. Ale to miało miejsce dopiero w ten czas, kiedy, czyli od czasu, kiedy już te wszystkie łaski były pod sądem mądrego i wykształconego i doświadczonego spowiednika. Teraz wiem, jak w niektórych wypadkach się kierować. I znowuż pragnę powiedzieć trzy słowa do duszy, która pragnie stanowczo dążyć do świętości i odnosić owoc, czyli pożytek ze spowiedzi. Pierwsze. Całkowita szczerość i otwartość. Najświętszy i najmądrzejszy spowiednik nie może gwałtem wlać w duszę tego, co pragnie, jeżeli dusza nie będzie szczera i otwarta. Dusza nieszczera, skryta, naraża się na wielkie niebezpieczeństwo w życiu duchowym i sam Pan Jezus nie udziela się takiej duszy w sposób wyższy, bo wie, że ona nie odniosłaby korzyści z tych łask szczególnych. Drugie słowo – pokora. Dusza nie korzysta należycie z sakramentu spowiedzi, jeżeli nie jest pokorna. Pycha duszę utrzymuje w ciemności. Ona nie wie i nie chce dokładnie wniknąć w głąb swojej nędzy. Maskuje się, unika wszystkiego, co by ją uleczyć miało. Trzecie słowo to posłuszeństwo. Dusza nieposłuszna nie odniesie żadnego zwycięstwa, chociażby ją sam Pan Jezus bezpośrednio spowiadał. Spowiednik, najdoświadczeńszy, nic takiej duszy nie pomoże. Na wielkie nieszczęścia naraża się dusza nieposłuszna i nic nie postąpi w doskonałości i nie da rady w życiu duchownym. Bóg najhojniej obsypuje duszę łaskami, ale duszę posłuszną. Jest! Udało się! Szymonie, bracie drogi, tak. Przebrnąłeś z nami przez czytanie dzienniczka. Taki kawał. Czytałeś ty kiedyś taki kawał na
raz? Tak, jak byłem w nowicjacie, ale nie na głos.
Nie na głos, dzienniczek. Tak. A to słyszałeś jeszcze od siostry Faustyny.
Fajnie, to tak, jeszcze taki język. Przeniosłem się w czasie. Poczułem się, jakbym był 100 lat temu.
No, to jest język sprzed 100 lat, to prawda.
Ale czy będziemy takim językiem rozmawiać teraz też?
Nie zamierzam. Nie potrafię nawet. Ale tak, no jesteśmy od tego tutaj, Szymonie, żeby właśnie rozszyfrować to, rozpakować. I ten język, który może być nie do przebrnięcia dla niektórych ludzi, właśnie przez to, że powiemy tak zwyczajnie, jak mówimy w XXI wieku, to rozpakujemy to, co Faustyna miała do powiedzenia. Na początku nam pisze o tych właśnie owocach, jakie ma po przejściu tych oczyszczeń. I to
właśnie,
zostawiamy.
Właśnie, od razu mam tutaj... Tak? Zostawiamy to.
A, chcesz? A, dobra.
Bo myślę, że ten komentarz jest ważny.
Dobrze.
Że tutaj od razu trzeba by tutaj zrobić taką malutką uwagę, że tu są dwa porządki właściwie. Dwa takie konteksty tak naprawdę. Jeden to życie mistyczne.
Tak, to
które jest
ważne.
Jest
tak.
Istotne, bo później te porady dla spowiednika i penitenta, bo tak się nazywa to pięknie tak. W języku kościelnym, to osoba, która przychodzi do spowiedzi, penitent.
Tak. Skąd to się wzięło w ogóle?
Od penitencja, od pokuta, od pokuty po łacinie. To, ja nie znam łaciny, ale...
No, trochę znasz, nie przesadzaj. Taki,
nie, co, dobrze, nie przesadzam. Ale to jest związane z pokutą, którą się odbywa. W ogóle samo słowo pokuta też moglibyśmy, jak gdzieś zapiszesz, to przypomnimy, żeby też to dobrze zrozumieć. Ale wydaje mi się, że to trzeba oddzielić, bo problem z dzienniczkiem, mówię to jako osoba z zewnątrz świata, blisko Rahamim i nie córka duchowa świętej Faustyny, ale widzę coś takiego, że my czytając tego typu teksty, mamy bardzo taką mocną tendencję do takiego przenoszenia tego na nasze życie duchowe.
I na nasze niemistyczne życie duchowe. Tak. Że my jesteśmy dużo, dużo daleko za Faustyną i myślimy, że to się odnosi bezpośrednio do nas. Tak,
tak, i to trzeba wiedzieć. I bardzo dobrze, że mówisz o tych, nazywasz też to oczyszczeniami i tak dalej, bo to dotyczy nas wszystkich w życiu duchowym, ale nie wszystkich na takim poziomie jak Faustyny.
Tak.
Co nie znaczy, że to nie jest dostępne. Ale to jest chyba istotna taka uwaga, szczególnie dla słuchaczy, którzy może pierwszy raz słuchają tego podcastu.
Tak, to nigdy
i
nie wiadomo,
prawda,
czy są z nami. Pozdrawiam wszystkich, którzy są z nami od 15 odcinków, tak? To jest 16.
Ja pozdrawiam wszystkich, którzy są od dzisiaj.
Tak i w ten sposób ogarnęliśmy wszystkich.
Tak, ale takie uściślenia myślę są istotne. Warto takie teksty czytać w kontekście i to zawsze. Biblię zresztą też. Cokolwiek, żebyśmy wiedzieli i głębiej mieli takie spokojniejsze na to spojrzenie. Ja powiedziałem o tym nowicjacie, bo ja też odnoszę to do siebie oczywiście.
Nowicjat to jest taki bardzo podstawowy, fundamentalny etap formacji zakonnej. Przed nowicjatem są jeszcze takie wcześniejsze, ale one są takie bardziej
luźne, otwarte. To się różnie nazywa, w zależności od też zakonów,
tak,
zgromadzeń.
Aspirantura, postulat.
Tak,
natomiast
tak.
Ten nowicjat to jest taka formacja już... bardzo solidna, obowiązkowa, wręcz jest ten rok taki, jak on się nazywa?
Kanoniczny.
Kanoniczny, tak, że bardzo
kanoniczny, czyli
reguły.
Wymagany prawem.
Tak.
Ale to jest też taki moment, u nas na przykład w nowicjacie dostajemy habity. W pierwszy dzień nowicjatu dostajesz habit kapucyński. I wtedy ja miałem takie właśnie marzenie, że będę teraz jak święty Franciszek, ojciec Pio i Faustyna Kowalska w jednym. I czytałem ten dzienniczek, no i myślałem, że pobożność polega na tym, żeby odmawiać właśnie koronkę na przykład z rozłożonymi rękami. Po dwóch dniach zrozumiałem, że nie. Albo po jednym po jednej takiej próbie stwierdziłem, że to chyba nie dla mnie. Ale mówię, to ja się dzisiaj z tego śmieję, ale myślę, że wielu z nas ma taki problem, że chcemy tych świętych naśladować tak bardzo dosłownie.
Tak.
I tutaj jest pewne taka... Znaczy ja dlatego to mówię, żeby nie mieć takiej pokusy, żeby myśleć, że ze mną coś jest nie tak, skoro mi na modlitwie oczy nie zachodzą krwią, albo nie mam jakichś takich nocy mistycznych, ciemności, jakichś wielkich cierpień.
Tak.
A z drugiej strony, bo to też jest druga strona medalu, żeby nie bać się, że moje życie duchowe mnie do takiego stanu doprowadzi, bo takie coś też spotkałem, że szczególnie było takie, dobrych parę lat temu były takie filmy, horrory o siostrach zakonnych.
Tak, wiem, pamiętam.
I nie tylko. Ale tam padały takie stwierdzenia, czy właściwie taka idea była tam zawarta, że ta bliskość z Bogiem doprowadzi cię na przykład do jakiegoś opętania, do jakichś dziwnych zjawisk i tak dalej.
I ale wydaje mi się, że... takie rzeczy niebezpieczne działy w twoim życiu. Tak. I duże cierpienia, albo rzeczy bardzo takie
tak,
niebezpieczne.
Tak, że bliskość z Bogiem skończy tak. się dla ciebie tragedią. I tak. wydaje mi się, że czasami tego typu lektury bez takiego przygotowania troszeczkę, czy wprowadzenia mogą wywołać taki lęk.
Mogą. Ja sama rzeczywiście przeczytałam nawet niedawno jeden z komentarzy od młodej kobiety, która powiedziała, że ona zawsze się bała czytać dzienniczek i że wolała Świętą Tereskę.
Tereska chyba nie zagrała w żadnym horrorze.
Ale wiesz, tak sobie myślę, że okej, Tereska, jak my czytamy ją selektywnie, no to tam rzeczywiście jest dużo takiej po prostu słodkiej miłości i takiego dziecięctwa wobec Pana Boga. Natomiast wiesz, u niej też jest bardzo dużo cierpienia i oschłości takiej na modlitwie i w życiu. Ale no, to jak wyjmiemy fragmenty słodyczy same, no to wtedy
same
tak
cukierki.
Jest. No Faustyn no tak. też jest sporo cukierków, tylko trochę później. Musimy przejść przez te pierwsze zeszyty, gdzie ma...
Drodzy widzowie, za jakieś 130 odcinków tak będzie jest. Jakieś jedno radosne żartnie no,
zrobiłam takie dwa wyjątkowe odcinki, że były fragmenty z tyłu dzienniczka, już z tej końcówki.
Tam,
kiedy
gdzie
już...
żarty są jakieś
spisane? Nie, no żartów... Chociaż no Faustyn z przymrużeniem oka na przykład tutaj pisze, że się śmiała, prawda? Z kogo
tak,
się śmiała?
Się
ze spowiednika się śmiała.
Bardzo fajnie, to jest właśnie świetna porada od świętej Faustyny.
Tak, to jest zdrowe życie. Jak trzeba się zaśmiać, to trzeba się zaśmiać.
Ale no, tak, to prawda. Myślę, że o tym jeszcze
dzisiaj
powiemy.
Jak dał jej coś zupełnie, wiesz, od czapy. No rzeczywiście
tylko,
tak jest.
Tylko, że zobacz, że ona mówi o próbie, a próba to jest...
Tak.
Właśnie zastanawiam się, co to słowo próba znaczy. Czy to jest coś w trakcie spowiedzi na zasadzie takiego badania, rozeznawania duchów, byśmy powiedzieli, w kościele. Czy tu chodzi o pokutę, którą on jej zadał jako tą część spowiedzi? Bo tutaj jakby wynika z tej, że śmieje się
tak.
z tej próby. No. Ale to jest bardzo ciekawe, co tam się zadziało.
We wcześniejszych odcinkach były takie fragmenty, gdzie Faustyn dostawała takie pokuty, na przykład, że za pokutę miała śmiać się na głos albo biegać po ogrodzie. Ale to było w czasie tych, bo to było w czasie tych ciężkich doświadczeń. Śmiać się na głos.
To może ja coś komuś zastosuję. Tak. Zapraszam do spowiedzi, spróbujemy.
Ale rozeznaj to dobrze, dobra? Żebyś nie dopasował pokuty. Tak
właśnie, bo to jest tak. To też dotyczy właśnie tej drugiej strony. Czyli
no dobrze, to jest dobry moment, żeby powiedzieć o pokucie, bo powiedziałeś, że to dobrze wyjaśnić to słowo.
Tak, myślę, że tak.
Okej, no to
pokuta,
wyjaśnij.
Bo mam taką pewną teorię, jeżeli chodzi o język, którym się posługujemy w kościele, że on jest uświęcony tradycją i niesie w sobie potężną informację jakąś. Już tak uogólniając, ale często my używając tych słów, chcąc jakby dobrze ich użyć, na przykład słowa pokuta, spotykamy się z odbiorem, który po prostu jest zupełnie inny od tego, co my chcemy zakomunikować. Na przykład mówiąc o pokucie, nie wiem, co nasi widzowie, słuchacze mają w głowie i w wyobrażeniu i w pierwszym skojarzeniu w ogóle z pokutą, ale moje na przykład do jeszcze tam iluś lat temu, no to właśnie było takie, że pokuta to jest po prostu jakieś biczowanie, to jest jakiś mrok średniowiecza, że to trzeba się przebrać w wór pokutny i na boso iść do Łagiewnik albo gdzieś na tą górę, zimą najlepiej i po węglach rozżarzonych i jeść popiół, żeby przecież nie smakowało. Ale naprawdę, no tak była pokuta rozumiana, jeszcze w sumie tak było, że 100-150 lat temu podobno do obiadów nawet kapucyni dosypywali popiół, żeby im nie smakowało. Nie wierzę w to tak naprawdę, ale tak słyszałem. No i teraz słowo pokuta może się kojarzyć z czymś takim, podczas gdy ono znaczy zupełnie co innego. Święty Franciszek z Asyżu, lokowanie produktu franciszkańskiego. Święty Franciszek z Asyżu, jak mówił o swoim życiu i że Pan dał mu rozpocząć życie pokuty, to mówił o nawróceniu. I pokuta, i tego słowa ja używam w tym kontekście i też to zaznaczam i tak dużo o tym opowiadam, żeby to dobrze rozumieć, że pokuta oznacza nawrócenie, czyli przemiany mojego myślenia. Że zobacz, że tutaj to mamy też to w dzienniczku, w tym fragmencie. Bardzo, ja na to zwróciłem uwagę, że...
W którym?
W tym 104 punkcie. Patrzę na wszystko innym wzrokiem.
Mhm, tak.
To oczywiście będzie znaczyło tutaj doświadczenie kontemplacyjne tego najwyższego poziomu, gdzie się już rzeczywiście, jak ona mówi też Faustyna o tym, że tulę się do serca Boga, jak niemowlę do piersi matki, patrzę na wszystko innym wzrokiem i że ma tę niechęć do wszystkiego, co stworzone. No to jest doświadczenie mistyczne, ale przecież w nawróceniu dokładnie o to chodzi, że Pan Bóg zmienia moje serce, zmienia moje myślenie, zmienia moje spojrzenie i że to jest prawdziwa pokuta. I Franciszek mówi na przykład o swoim życiu, że różne rzeczy, już nie wchodząc w szczegóły, że on mówi tak, że to, co wydawało mi się gorzkie, stało mi się słodyczą duszy i ciała. Na przykład posługa trędowatym, których on nie cierpiał, nie znosił, uciekał na ich widok, a potem tam odnalazł jakiś rodzaj szczęścia. Oj, to jest pokuta. Czyli zmiana mojego serca, które potrafi się teraz odnaleźć w tych okolicznościach życia, które się przecież nie zmieniły. Ale ja jestem inny, ja wchodzę z innym takim ustawieniem, że tak powiem. Oj, to jest pokuta, taka chrześcijańska prawdziwa, która oznacza nawrócenie.
I czy tak, nazwałbyś też tą pokutę, którą daje się penitentowi, czyli osobie spowiadającej się na koniec? Też no, tak ją pojmujesz, czy raczej już
dobre pytanie.
Inaczej, że to jest coś innego? No bo jednak, okej, dajesz co? Dajesz jakąś konkretną rzecz do zrobienia, nie? Czyli w ramach pokuty...
Najczęściej dziesiątka różańca albo modlitwa Ojcze Nasz. Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, bo to nie do końca tak jest teraz. No i właśnie to jest to, właśnie to, o czym mówię, że te słowa, których używamy, niosą różne informacje i dotyczą różnych rzeczy. Ta pokuta bardziej dotyczy tego warunku spowiedzi, czyli ona jest związana z zadośćuczynieniem Panu Bogu i bliźniemu za popełnione grzechy. No i ma wymiar taki czysto prawniczy, można by powiedzieć, że to jest jakby wypełnienie tych wszystkich punktów, które muszę zrobić, żeby spowiedź była ważna. No i ksiądz nakłada tę pokutę. To jest stary język prawniczy, który kształtował się ileś tam wieków temu. Ja nie jestem historykiem liturgii, więc nie powiem, ale on ma długą tradycję i dotyczy właśnie tego wypełnienia warunków spowiedzi. No ale najczęściej trudno jest dać taką pokutę właśnie jako spowiednik, żeby adekwatną. Ona była tym zadośćuczynieniem.
Aha.
Stąd najczęściej jest modlitwą. A z drugiej strony ktoś powie, że no jak można dać modlitwę jako takie właśnie...
Jako pokutę.
Jako pokutę. Tak. No i to jest takie błędne koło. Bardzo mi się spodobało, co powiedziałaś o tym bieganiu po ogrodzie albo śmianiu się na głos, bo wydaje mi się, że to są fajne pokuty właśnie. Takie bardzo życiowe. Mhm. Jak spowiednik ma taką wyobraźnię, że słuchając penitenta, trzymając się tych słów kościelnych, że słuchając tego, kto się spowiada, jest w stanie odpowiedzieć mu taką pokutą, która wybije go z rytmu, to jest świetne. Ja czasami takie wymyślam właśnie.
Nie wątpię.
Staram się, żeby zaskakiwać. I ludzie się wtedy śmieją czasami, rzeczywiście.
No bo to chodzi... Zobacz, bo ja, to jak ja przeżywam tą pokutę, to jest tak naprawdę jakieś takie zamknięcie klamrą tej spowiedzi. Ja przychodzę do spowiedzi skruszona i ze świadomością tego,
że
nawaliłam. To znaczy, że mam świadomość tego, że nie odpowiedziałam na miłość tak, jak chciałam odpowiedzieć, tak, jak powinnam odpowiedzieć, tak, jak że zraniłam Boga, nie, że zraniłam drugiego człowieka, że gdzieś nawaliłam, albo jakieś dobro mogłam zrobić, a ja po prostu nie zrobiłam. Nie? I to mnie jakoś kruszy. To nawet ten obraz kruszenia fajnie tutaj pasuje, nie, bo człowiek chodzi jakiś taki chojrak, nie, jest taki scalony, jest taka skała, taki kamień, mocarz jeden i przychodzi ta świadomość, że nawalił i to jest takie skruszenie i w takim stanie takiego skruszenia przychodzę do Boga i wyznaję Mu swoje grzechy, prosząc Go też o to, żeby On mnie scalił, ale nie scalił na zasadzie, żeby ten kamień znowu stał się kamieniem, ale właśnie, żeby dał mi nowe serce, nową łaskę, nowe życie, żeby mnie uczynił taką prawdziwie z ciała, nie? Żeby tam już żebym doszło do takiego momentu w życiu, że tam już nie ma co kruszyć, nie? Bo to już jest żywe serce, tętniące życiem miłości i amen.
I amen. I amen. Dziękuję. To wszystko, co mieliśmy dzisiaj. Nie, że ty. Tak, tu jest jeszcze jedno pojęcie oczywiście, które można by rozwinąć i zapytać w takim razie, co to jest grzech. I to jest też ciekawe, bo w kontekście spowiedzi trzeba o tym mówić, w kontekście Miłosierdzia Bożego, które w ogóle jest fantastyczne. Ja jestem wielkim fanem właśnie Miłosierdzia Bożego. Wydaje mi się, że my też grzech rozumiemy właśnie tak bardzo prawniczo tylko. To znaczy...
rozumiemy złamanie prawa.
Prawa, jakieś, tak. Przekroczenie jakiejś normy, bycie niegrzecznym, bycie jakimś niestosownym, złamanie jakichś konwenansów, ale to wszystko nie ma związku z grzechem. Ale my, tak jest najłatwiej, bo tak się uczy dzieci. Problem nasz potężny jest katecheza. Taki, że my się zatrzymaliśmy na poziomie katechezy z pierwszej komunii i potem jako dorośli ludzie. Ja myślę, że też dlatego jest tyle odejść z kościoła tak naprawdę, że widzimy, że no, to nie jest dla nas, no bo jakby ciągle się poruszamy w tej przestrzeni bycia dziećmi, a nie słyszymy katechezy dla dorosłych. Ktoś fantastycznie powiedział takie zdanie, gdzieś słyszałem, że kościół w Polsce robi odwrotnie niż Pan Jezus, bo Pan Jezus błogosławił dzieci, a nauczał dorosłych, a my nauczamy dzieci, a błogosławimy dorosłych. Taka dobre diagnoza jakiejś formacji naszej. No coś w tym jest, wydaje mi się. Wracając do grzechu, to co my zrobiliśmy i co wyznajemy na spowiedzi, no najczęściej jest tylko jakimś efektem czegoś tam więcej. Jest wierzchołkiem góry lodowej, jest skutkiem rzeczy, których nie nazywamy w spowiedzi tak naprawdę, bo grzech to jest kondycja człowieka. To jest takie trudne może do zaakceptowania i przyjęcia. Jak mówię to, że jestem grzesznikiem, to nawet nie dlatego, że ja jakieś wielkie, złe rzeczy zrobiłem, bo tak się na to patrzy, że święci odkrywali, jakimi wielkimi są grzesznikami. Mm-hmm. Faustyna mówi, że tam dał Pan jej, dał poznać tą jej nędzę i tak dalej. I no, jak ona, ale to jakby zaprzecza to, co potem słyszymy, że no właściwie nawet nie jak tam było tak ładnie, że nie uchybiła, nie popełniła większych uchybień.
W tym czasie doświadczeń trudnych takich.
No tak, i jakby, no to co to znaczy, że była wielkim grzesznikiem i wielką nędzą? Czego to dotyczy, to słowo? I właśnie jak zrozumiemy, że grzech, o którym mówi Nowy Testament, o którym mówi Chrystus, to nie jest jakby coś tak strasznego, co my zrobiliśmy, ale chore serce w człowieku, to zupełnie inaczej patrzymy na miłosierdzie samego Jezusa, na odkupienie, na to stwierdzenie, że nasze grzechy są odpuszczone. Bo grzech to jest choroba serca, które nie potrafi kochać. Oto jest istota grzechu. Jak to zrozumiem, to wtedy wiem, czemu się kłócę z kimś tam, z mężem, z żoną, na dzieci się złoszczę, zazdroszczę komuś, porównuję się z innymi, plotkuję, jestem przemocowy, układam się z innymi, albo lubię dać innym odczuć swoją władzę i tak dalej, i tak dalej. Albo wchodzę w jakieś nałogi, uzależnienia. No właśnie dlatego, że jestem grzesznikiem, czyli kimś, kto nie radzi sobie z potrzebą miłości, czyli nie umie tej miłości przyjmować, a nie okazywać drugiemu. Oto jest grzech w swojej istocie. I najczęściej jesteśmy wobec niego bezradni. Oj, tu jest problem największy z tym wszystkim. I chodzi o takie poznanie też siebie. No to jest bardzo istotna rzecz. Bo jak to wiem o sobie, no to wtedy rozumiem, po co idę do spowiedzi, że to jest sakrament uzdrowienia. Więc takie długie wstępy dzisiaj, to tłumaczenie tych słów, ale myślę, że to jest niesamowicie istotne.
Niesamowicie istotne i fajnie, że mówisz o tym sakramencie uzdrowienia. Zobacz, Faustyna używa też tego fajnego sformułowania, że tak prosto mówi, kto to jest spowiednik? Spowiednik to lekarz duszy.
Właśnie, tak. Też zwraca uwagę, że to się, jakoś myślałem, że to jest takie nowsze pojęcie o lekarzu dusz. Czasem tak mówię, że jestem lekarzem dusz. Ale myślę, że to funkcjonuje bardziej we współczesności, a już jest
Faustyna wtedy... jest bardzo współczesna, proszę ciebie.
Przepraszam najmocniej, siostra Faustyno, rzeczywiście. Tak, ale to właśnie dotyczy istoty tego sakramentu. No, to jest... Tylko właśnie te pojęcia, zobacz, że one są bardzo ważne. Ja może jakoś tam się na nich może za mocno skupiam,
nie,
a
ja
może
myślę, że nie.
Nie
myślę, że nie, dlatego, że zobacz, to jest to, że my mówimy do siebie, używamy słów, ale każdy co innego pod tym pojęciem rozumie. I zwłaszcza tutaj w kwestii tych duchowych rozmów, które my tu mamy. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że my docieramy do różnych ludzi. Oczywiście, że będą nas słuchać tacy ludzie, którzy mogliby sami nas tutaj nauczać, nie?
Tak.
I ja pozdrawiamy ich serdecznie i dziękujemy za waszą pokorę, że słuchacie tego. Ale są też osoby, które nie mają może formacji głębszej niż tą katechezę, którą miały w w szkole.
Tak.
Czy tam w domu parafialnym, nie? I jest właśnie wielka potrzeba tej formacji stałej, nie? Że dlatego zachęcam też was wszystkich, żebyście odnajdywali swoje miejsce w kościele, wspólnoty dla siebie, nie? Żeby mieć więcej niż liturgię, chociaż liturgia jest wiadomo cudem i wielką łaską, sakramenty są wspaniałe i bez nich byśmy nie dali rady, ale ta formacja w jakiejś mniejszej wspólnocie, czy nie tylko we wspólnocie parafialnej, taka kościelna, eucharystyczna, liturgiczna, tylko że mam to swoje miejsce, taką jakąś mniejszą wspólnotę, gdzie razem i czytamy pismo, razem się modlimy, razem nas ktoś katechizuje. Szukajcie takich miejsc, swoich miejsc w kościele. Amen, przepraszam.
Piękny apel, polecamy. Ale też nawet jak ktoś nie znajdzie wspólnoty lokalnie, to niech jedzie gdzieś na rekolekcję. Ja polecam taką formę też formacji. Formę formacji. Tak. W Polsce mamy mnóstwo miejsc, gdzie można pojechać na weekend, na tydzień, na miesiąc nawet.
Tak.
Gdzie
nawet
po prostu...
do Łagiewnik można, zapraszamy. Wy macie jakieś... Ty prowadzisz rekolekcje, ale to w różnych
bardziej
miejscach.
Tam, gdzie mnie zaproszą. Mnie można zaprosić. Ja mogę przyjechać do was gdziekolwiek w Polsce, w Europie i przyjechać i pogłosić. Odeszliśmy od tematu.
Tak. Spowiedź spowiednicy, czyli mówiliśmy o grzechu. Tłumaczyliśmy, tak. Jak rozumieć to słowo.
Więc jeszcze powtórzmy, podsumujmy szybciutko. Sakrament spowiedzi w kościele nazywa się sakramentem uzdrowienia. I jak człowiek rozumie, że jest chory, no to wtedy rozumie, że do tej spowiedzi idzie nie po to, żeby
rozliczyć się
czy zebrać taki osąd. Czasami jak w szkole było, jak byliśmy dziećmi, że wybiłem szybę, idę do pani dyrektorki przeprosić, już więcej nie wybiję szyby, nie wrzucę petardy do różne rzeczy się robiło, prawda? I że jakby mieć takie odhaczone, że teraz byłem niegrzeczny, to teraz będę grzeczny, pokłonię się i wszystko jest zamknięte. Tylko chodzi o coś innego, że jak sobie uświadamiam, że jestem chory, no to z tej mojej choroby biorą się moje złe decyzje też. Bo grzech to jest ciekawe słowo w języku greckim, którego święty Paweł używa i wprowadza do teologii. To jak zobaczysz znaczenie słowa grzech, pewnie to było mówione w słowie KHL.
Nie było,
ja
się uśmiecham, bo ja wiem, ale tak,
siostra,
nie było
to
mówione.
Może siostra nam powie.
Nie, proszę ojca, ojciec jest tutaj, ojciec brat jest tutaj gościem, więc chcemy ojca słyszeć.
To jest znany motyw, ale to trzeba powtarzać, żeby ciągle to mieć w głowie, że w antycznej tragedii greckiej święty Paweł wziął to słowo i ono oznaczało gościa, głównego bohatera, który źle rozpoznaje swoją rzeczywistość i na tej podstawie podejmuje tragiczne w skutkach decyzje. O, i to jest, jak to zrozumiem, że ponieważ ja przez tą moją chorobę serca, przez te trudności z miłością, źle odczytuję, nie wiem, czyjeś intencje, źle patrzę na swoje życie, fałszywie nadaję sobie fałszywe tożsamości różne i z tego się biorą moje grzechy, czyli to, że ja działam przeciwko miłości, no to wtedy mi się to wszystko układa w prościutki system, bo ja wtedy wiem, z czego się spowiadać, a nie całe życie, że biłem się z bratem, słuchałem
rodziców,
i przeklinałem.
Najlepsze to jest, nie? Jak ktoś ma 60 lat, czy no dobra, 50 może, nie słuchałem się rodziców.
Ja słyszałem, może, nie wiem, czy mogę powiedzieć jakiś żarcik spowiedniczy, księżowski, ale może opowiem. No to jest żart, proszę się nie denerwować. Ale to funkcjonuje jako anegdotka, że przychodzi facet do spowiedzi i mówi, no, że tam ostatnio się spowiadał pół roku temu i grzechy, to jakie tam obraził Boga, to jest przeklinałem i nie słuchałem mamusi. A ksiądz pyta, a czemu nie słuchałeś mamusi? Bo mamusia nie żyje.
No, o nie.
No, bo to się może zdarzyć. No, jeżeli się zatrzymałem na poziomie 7-latka,
tak,
i w życiu nie zrobiłem procesu myślowego pod tytułem, czy mogę się spowiadać z czegoś jeszcze? No to tak może się to kończyć. Mm-hmm. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłem, ale nie miałem takiego zamiaru. Więc chodzi o to, żeby sobie to ułożyć w głowie, że skoro choruję na tą chorobę miłości, wobec której jestem też często bezradny i że Bóg to wie, oj, to jest miłosierdzie dopiero, że Bóg rozumie to, że ja jestem chory i nie mści się na mnie za moje głupie decyzje, za głupie wybory. Bo grzech jest też w katechizmie nazwany swego rodzaju głupotą nawet. Więc to jest bardzo ciekawe. To wtedy wiem, że jak idę do spowiedzi, to idę po uzdrowienie, a nie po jakieś takie odegranie szopki przed dyrektorem, nie? Który siedzi w niebie i mnie rozlicza z każdego potknięcia. Myślę, że to ważne, że to trochę układa.
Bardzo ważne.
Bardzo ważne, mówi siostra Gaudia.
Szymonie, słuchaj, to może tak podsumowując, jeszcze byś jakoś tak nam dał taki chciałam powiedzieć package po angielsku, taki zbiór jakichś rad dla osób, które właśnie do spowiedzi idą. Już powiedzmy, pomijając to, że wiele osób ma problem z pójściem do spowiedzi, bo jest taka lękowa mocno, nie? To jest takie mocno nafaszerowane lękiem doświadczenie, nie? I po prostu niefajne, nie lubimy. Ale kto wie, no dobrze, może nawet rady dasz w tą stronę, nie? Żeby pomóc ludziom lepiej się spowiadać. To okej, okay, już pierwsza fundamentalna została dana, żeby dobrze rozumieć w ogóle grzech i naszą kondycję i że to jest sakrament uzdrowienia i że my i tam idziemy jako chorzy i no, także fundamenty jakieś położyłeś, ale jest więcej, prawda?
Tak.
Czekam, słucham.
Święta Faustyna, właściwie ona zawarła tutaj to w tych poradach, tylko spróbujmy to wydobyć.
To jest też takie fajne, zobaczcie, że ona tutaj daje trzy rady dla spowiedników, trzy rady dla penitentów.
Tak, ona trochę to robi w kontekście swoim, osobistym, tym mistycznym takim. Tak. Dlatego ta część porad może się wydawać taka nie do końca zrozumiała może. Mhm. Ja jak słuchałem, wbrew pozorom nie spałem w trakcie czytania.
Bo brat straszył, że zaczniesz, on nie wytrzyma.
Miałem zrobić taki performance, że zaczynam coś robić, ale to zbyt poważne to wszystko.
Nie, dobrze. Ja słyszałam, że... Więc ja czułam, że słuchasz.
Były takie momenty, kiedy się uśmiechałem pod nosem. Ale tak, chcę wrócić do tematu, że czasami te porady mogą się zdać takie, wydawać się takie nieadekwatne, ale to, co tutaj jest zawarte i to, co jest pierwszą poradą i myślę, że najbardziej istotną. Mamy czasami wrażenie, że spowiedź nie działa, albo że Pan Bóg nam nie do końca odpuścił grzechy i to jest dosyć częste. Dzieje się tak dlatego, to są jakby po dwóch stronach i Faustyna też zwraca na to uwagę, że po dwóch stronach jest powód tutaj ukryty, po stronie spowiednika i po stronie osoby, która się spowiada. To znaczy, jeśli trafiam na księdza, który jest niecierpliwy właśnie, nie jest słuchający, nie daje się do końca wypowiedzieć, zadaje za dużo albo zadaje dziwne pytania, krzyczy, śpi albo po prostu zupełnie...
Gra w grę. Ktoś mi powiedział, że widział, że ksiądz, wiesz, w komórce coś tam...
W trakcie spowiedzi?
Straszne.
No to są smutne rzeczy. I to, co powiedziałeś o tym lękowym podejściu do spowiedzi, no też wynika z tego, że ktoś po prostu został jakoś źle potraktowany w konfesjonale. I ja czasem powtarzam...
Albo źle podprowadzony do tego sakramentu, nie? Jeżeli tak. Został lękowo nafaszerowany, że to będzie to właśnie też, takie tak. Rozliczanie się z takim sędzią, no to też
tak,
na pewno
tylko
jest.
Z tego się też jakoś tam wyrasta. To może być trochę nawet łatwiejsze do wyprostowania.
Niż trudne doświadczenie.
Niż takie doświadczenie, sędzią, kiedy tak. Ksiądz po prostu się zachował źle. I to też czasem powtarzam za papieżem Franciszkiem, że niektórzy nie powinni po prostu spowiadać. Mhm. Jeden ksiądz kiedyś zareagował tak bardzo na to. Mhm. Ja rozumiem, że to w nas uderza, bo to jest bardzo nieprzyjemne i słuchać czegoś takiego, ale no faktycznie. No tak, tak czasem bywa. No trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Ja to wiem od ludzi, którzy opowiadają o tym, jak byli potraktowani w konfesjonale i jest mi przykro bardzo z tego powodu, że takie rzeczy mają miejsce. No i chcę przeprosić wszystkich za nas, kapłanów. Nie jesteśmy idealni, ale to żadne usprawiedliwienie. No, żeby być spowiednikiem, to Faustyna bardzo daje naprawdę takie, aż byłem zdziwiony, że faktycznie ona daje takie konkrety i zwraca uwagę na to, na co my też wszyscy zwracamy uwagę. Cierpliwość, łagodność, brak tego lekceważenia. No, tu ona mówi o lekceważeniu drobnych rzeczy, ale czasami jest takie lekceważące podejście właśnie z naszej strony. Czy ten brak tego wysłuchania, no to to może sprawiać, że człowiek się czuje nieprzyjęty, czy ta spowiedź rzeczywiście się nie odbyła, bo jeśli ja nie wypowiedziałem moich wszystkich grzechów, to spowiedź jest nieważna tak naprawdę. I wtedy warto pójść jeszcze raz do tej spowiedzi. To może taka porada, żeby nie bać się i pójść, powiedzieć, że wracam do tej spowiedzi, bo nie mogłem z jakiegoś tam powodu, nie mogłam wypowiedzieć wszystkich grzechów. Myślę, że ksiądz to zrozumie i tylko nie wracać do tego księdza, który tak potraktował. Ja też czasami proponuję takie radykalne metody, że jeżeli tak wygląda ta spowiedź, mam nadzieję, że to nie są częste wypadki, że
też mam taką
nadzieję. Nie da się wyspowiadać, tak. No po prostu wstać od konfesjonału i odejść, po prostu zostawić tego księdza z jego manifestacjami niedojrzałości. Tak to bym powiedział.
Tak.
A druga rzecz, bo to też jest ważne, że my czasami przychodzimy nieprzygotowani do tej spowiedzi. Nieprzygotowani, to znaczy, że spowiedź wygląda wtedy, spowiadałem się, nie wiem, 5 lat temu, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, więcej grzechów nie pamiętam. No dobrze, gratulacje, żeby nikogo tam się nie zabiło i nikogo nie okradło, ale na pewno było coś więcej. Więc to przygotowanie do spowiedzi jest kluczowe. Przygotowanie proste. Ja polecam bardzo prostą metodę. Modlitwa do Ducha Świętego, w której jest prośba o to, żeby Duch Święty pokazał mi, z czego mam się spowiadać. I to w dużej mierze wystarczy. I 5 minut ciszy. I karteczka, żeby sobie to zapisać. To działa. Jak ktoś zupełnie nie wie, w jakim kierunku iść we własnym sercu i szukać tego, to ten klucz właśnie miłości, relacji do Boga, do drugiego człowieka, do siebie samego jest w zupełności wystarczający. Bo jak się zaczniemy temu blisko przyglądać, to znajdziemy tam wszystko, co naprawdę jest grzechem. Grzech to jest po prostu wybór przeciwko miłości. Faktyczny wybór, to co zrobiłem myślą, mową, uczynkiem, to są grzechy.
Zaniedbaniem. Świadomym zaniedbaniem.
No trochę tak, tylko też trzeba uważać, żeby nie przesadzić, bo potem te spowiedzi wyglądają tak, że ktoś mówi, że może zrobiłem to, może zrobiłem tamto, no tak. Może tamto.
To mówimy o skrupulantach teraz.
Niekoniecznie.
Niekoniecznie.
To nawet nie, bo skrupulant to powie, że zrobiłem to 1270 razy w ciągu ostatnich 5 dni. Z częstotliwością 7 razy na godzinę. To będzie skrupulanstwo, a to będzie takie domniemanie, żeby cokolwiek tam dopowiedzieć do tej spowiedzi. To też jako taka porada do spowiedzi. Mówmy konkrety. To Faustyna też o tym chyba tu gdzieś wspomniała, że mówimy wszystko tak, jak było, konkretnie, nazywając rzeczy po imieniu. To też jest chyba ważna rzecz i chyba jedna z najtrudniejszych, żeby powiedzieć po prostu, nazwać grzechy po imieniu. To polecam, bo to najbardziej jest doświadczenie uwalniające, bo ono jest adekwatne. Jakby to doświadczenie Bożego miłosierdzia jest właśnie adekwatne do tego ciężaru, który zrzucam. Bo no i komu wiele odpuszczono, ten bardziej miłuje. To Pan Jezus powiedział. To nawet nie ja, to Pan Jezus powiedział. Ja powtarzam za Panem Jezusem. I to jest to. I jeszcze kwestia tego posłuszeństwa. Może to poruszmy, bo to jest też ważna przestrzeń. Że posłuszeństwo nie polega na tym, że ja ślepo wykonuję rozkazy spowiednika, tylko słucham Chrystusa. W posłuszeństwie chodzi o odniesienie do osoby Chrystusa, a nie spowiednika. To nie ma być na zasadzie takiego, że on mi mówi, jak ja mam żyć.
Tak.
To, co mówi Faustyna o posłuszeństwie tej mistrzyni, to też było ciekawe, bo ona brała pod uwagę to, że może się mylić. O to jest posłuszeństwo też, a nie wykonywanie rozkazów, takie proste poleceń. Tylko, że to jest moment, w którym ja w swojej pokorze, tu też Faustyna mówi, pokora to jest stawanie w prawdzie o sobie przed Bogiem, nie przed własną głową i myślami, tylko przed Bogiem, kiedy słucham tego, co ono mnie mówi, o to jest pokora. I ona wtedy stwierdza w tej pokorze, że mogę się mylić, zapytam mistrzynię, bo to ja uznałem, że nie pójdę do tej komunii, ale idę do mistrzyni zapytać, dać to jej w rozeznanie. I ona mówi, idź. No i poszła. I to jest posłuszeństwo, ale wynikające z wiary i oparte na rozeznawaniu. Ważeniu ciężaru tych rzeczy. O takie posłuszeństwo chodzi też w spowiedzi. Bo ktoś pójdzie i powie, ja nie wiem, czy to jest grzechem. No i ksiądz powie, nie, to nie jest grzechem. To jest właśnie to rozeznawanie w wierze, to jest to rozeznawanie takie, uważam, rozsądne i dojrzałe. To takie porady. Nie wiem, czy coś pominąłem?
Nie wiem, bo ja się wsłuchałam, wiesz, te szczegóły,
zasnęłaś,
których mówisz.
Tak.
Nie sposób.
Tak mówię dłużej niż 5 minut, siostra Gaudia robi.
Nie. Ja skupiam się na szczegółach po prostu. Zaczynam cię słuchać jak słuchacz, a nie jak tutaj prowadząc rozmowę. No.
Przejąłem ten podcast, kochani. W następnym odcinku moim gościem będzie siostra Gaudia.
Następny odcinek będzie o duchowości świętego Franciszka. A w ogóle wiesz, jakie to jest dygresja zupełna. To jest takie fajne, że Faustyna i Franciszek, raz, że
mają
FF.
Imiona na F.
Imiona F, ale są, jego święto jest 4 października, a jej jest 5. Więc oni idą naprawdę gdzieś blisko siebie. Poza tym jest taka naprawdę, bo to są takie symboliczne bliskości, natomiast jest taka jedna wielka bliskość duchowa pomiędzy nimi. To w ramach dygresji tylko zaznaczę, ale myślę, że jest piękna, bo Franciszek, został mu zlecona ta misja przez Pana Boga, odbuduj mój kościół. I on na początku myślał, że chodzi o odbudowanie budynku. W Faustynie Jezus zleca, pragnę nowego zgromadzenia. I ona myśli, że chodzi o założenie zgromadzenia. I robi wysiłki, żeby założyć to nowe zgromadzenie, zakonne. A potem się okazuje, że to zgromadzenie to jest kahal, kościół. On chce nowe zgromadzenie, nowy kościół chce. Więc oni naprawdę mają dużo wspólnego. I rzeczywiście obydwoje mają stygmaty, tylko Franciszek ma widoczne, ona ma ukryte. No, dużo mają podobieństw. Tak, i obydwoje. Franciszek chodzi i płacze. Ciekawe. Miłość jest niekochana. Nie? Tak. Krzyczy, miłość jest niekochana. To jest dokładnie to, co ona, Faustyna ma, wiesz, objawienia ukryte i życie generalnie ukryte, ale to jest jej duchowość, nie? Miłość jest niekochana. Miłość jest niekochana. Ona to przeżywa do głębi. No dobrze, to była dygresja duchowości naszych zbliżonych.
Może przejdę z franciszkaństwa na faustynizm.
Myślę, że możesz równie dobrze żyć jednym i drugim. Dziękuję. To się pokrywa w dużej mierze. No dobrze, czyli z takich rad dla penitentów, dla ludzi, którzy idą do spowiedzi. Pierwsza rzecz to jest, idę po uleczenie, po uzdrowienie. Jeżeli idę po uzdrowienie, to nazywam chorobę po imieniu. Tak. To, co mówiłeś o tych grzechach, żeby mówić bardzo konkretnie.
Tak, to Faustyna też mówiła, że jeżeli lekarz nie zna choroby, to jak może ją uleczyć? Jak nie powiem, jakie są objawy, no to jak to ma zadziałać?
Tak, tak, tak.
To jest pokora, to są to elementy pokory.
Więc nie idziemy do spowiedzi jako do odstawienia jakiejś szopki, żeby coś zaliczyć, odhaczyć, tylko jeżeli chcę prawdziwego uzdrowienia, to ja idę tam w szczerości, w otwartości,
tak,
w pokorze.
Tak, zahaczyć w sensie tego właśnie na poziomie tej grzeczności, że zrobiłem coś, co właściwie nawet nie widzę, że jest złe, ale to było może poza tym, poza jakąś normą, poza jakąś właśnie konwenansem, tak to nazwijmy. I teraz idę zrzucić z siebie taki ciężar, że ach, trochę mi niekomfortowo z tym, że się tak zachowałem. A tu chodzi o coś innego, żeby zobaczyć, że ja naprawdę potrzebuję pomocy od Pana Boga w tym, żeby kochać. Bo to jest, powiedziałaś o tym scalaniu, czy o tym sercu, no to dla mnie to jest wszystko o tym, że ja się uczę być blisko drugiego człowieka. Blisko rachamim. Nie umiem tego słowa dobrze powiedzieć, ale
Amen.
Gdzieś się słyszałem w internecie. Ale to właśnie dobra nowina mówi o bliskości, o czułości, o tej łagodności. No to są te cechy, że taki Bóg jest. I Bóg mówi, świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. W spowiedzi tego się uczę. Jako spowiadający się. Bo księża też się spowiadają. Chyba, że się nie spowiadają, to wtedy źle.
Bardzo źle. To jest temat, na którym moglibyśmy długo jeszcze rozmawiać. Ja to czuję, że wiesz, nie boję się zadać kolejne pytanie, bo już nam się godzina zbliża i powinniśmy w zasadzie lądować, bo mamy takie odcinki około godzinne.
Niesamowite. Ja myślałem, że dopiero się zaczęło.
Był przerażony na początku. Mówi, jak ja dam radę godzinę wytrzymać, a teraz dałbyś radę, nie? Dałbyś radę jeszcze.
Ja żyję z mówienia. Jedyne, co umiem, to mówić. To mogę mówić 3 godziny. Może zrobimy ten blisko rachamim ekstra. I tam będą po prostu takie 2 godziny, gdzie cały czas coś nawiem. Nie ma problemu.
Co wy na to? Prosimy, zostawcie komentarze, czy chcecie, żeby robił 2 godziny dodatki brat Szymon.
Kanał siostry Gaudi i możecie mnie obserwować też na Instagramie. Tak, brat jest. Szymon.
Wspierajcie brata Szymona, obserwując go.
Żebro lajki. Tak, kiedyś zakonę, że bracze żebrały o co innego, dziś żebramy o lajki.
Nie
żartuję. Żarciki.
Szymon, ja myślę, że powiedzieliśmy dużo ważnych rzeczy, które dobrze, niech to już osiądzie w ludziach, niech to w nich pracuje, a ty po prostu przyjedziesz jeszcze kiedyś.
Dobrze, zadzwonimy do pana. Ale nie wzięliśmy numeru telefonu. Tak, oczywiście bardzo chętnie. Jeszcze poopowiadam o tym, jak się spowiadać.
I wszystkie inne tematy, które się okażą być ważne. I ja się bardzo cieszę, że przyjechałeś, bo Szymon jest w zasadzie pierwszym takim naszym gościem, który przyjechał, żeby być z nami specjalnie, z daleka.
Z daleka.
Wsiadł w auto z Warszawy i przyjechał. Więc dzięki wielkie,
Muszę
Szymon,
jeszcze wrócić,
docenię.
Się, tak? Mi się już spać chce. Dobrze, że już nie czytamy dzienniczka, bo bym naprawdę zasnął.
Tak by ci to przyniosło w takie wyżyny, wiesz, uspokojenia, uciszenia duchowego, tak, żebyś tak. Po prostu w tym blisko rachamim, tak, można spać, ale nie za kierownicą.
Nie.
Dobra. To co, to może nas pobłogosławisz na koniec?
Tak.
Ale zanim nas pobłogosławisz, bo też jesteś, słuchaj, jesteś pierwszym księdzem u nas.
Naprawdę?
Tak.
A Tomek Samołyk nie jest księdzem?
Tomek Samołyk jest mężem żony jednej.
Żartowałem.
Ale tak, nie, Szymon wiem, bardzo to przeżywał, że siedzi na krześle po Tomku Samołyku.
To był żart.
Także pozdrawiamy cię, Tomku, dobrze, że z nami byłeś.
Tomek był na Golgocie Młodych też.
O, tak. Popatrz. Dziś, no. To jest mały świat katolicki.
Tak, tylko 3 gości.
Jeszcze nie było na Golgocie Młodych. No i co z tym zrobisz?
Nie wiem, bo ja już nie jestem organizatorem głównym, ale znam kogoś, kto jest organizatorem.
Kochani, dobrze, my żartami dobrze możemy jeszcze długo jechać.
Ale tak. Musimy iść.
Idziemy dalej i myślę, że po dzisiejszym odcinku też, ja przynajmniej też czuję na nowo się zaproszona, żeby modlić się za kapłanów, żeby Pan Bóg dawał nam dużo takich mądrych, dobrych, bożych spowiedników.
Rzeczywiście tych dobrych spowiedników trzeba i też bym chciał być dobrym spowiednikiem. Dobry, to znaczy, że taki, że ktoś do ciebie przychodzi, to spotyka się z Panem Bogiem.
Amen.
Amen.
Dobrze, to pobłogosław nas.
Proszę, siostra,
nas tutaj zgromadzonych, czyli siostrę Marię, która tutaj siedzi mężnie, słucha Marcina, który mężnie nagrywa.
Spała,
i
siostra spała. I Marcin też zasnął.
Co?
Zasnęli, widziałem jak spali.
I wszystkich, którzy teraz nas słuchają, więc już antycypując ich słuchanie, proszę. Po błogosławie.
Co robiąc?
Uprzedzając, że będą słuchać.
Dobrze. Niech Pan Bóg da nam swoje błogosławieństwo, napełni nas radością, pokojem i doświadczeniem swojej miłości. Niech was wszystkich słuchających, oglądających, tworzących to miejsce, ten podcast, tego vloga, wszystkich, którzy szukają Bożego miłosierdzia, niech błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Trwajmy w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki. Trwajmy w Nim. Amen.
Amen.
Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki Szymon wielkie za to, że przyjechałeś, że byłeś z nami. Bracie, ojcze, Franciszkaninie, dzięki. I tak, i do zobaczenia. Święta Faustyno, módl się za nami.
Módl się za nami,
i
tak.
Święty Franciszku,
módl się za nami.
Jezu, ufam Tobie. Z Bogiem.